Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie promulgowano kolejne dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Medialna kampania tylko utwierdziła Kościół co do słuszności kroków podjętych w walce z pedofilią, uważa watykański rzecznik.
Trwają przygotowania do obchodów Wielkiego Tygodnia.
27 marca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, arcybiskupa Angelo Amato, w czasie której upoważnił go do promulgowania 16 dekretów tej dykasterii. 6 z nich dotyczy uznania cudu dokonanego za wstawiennictwem jednej błogosławionej i 5 sług Bożych. Dalsze 3 dotyczą męczeństwa, z których jeden odnosi się do ofiary nazizmu, niemieckiego księdza diecezjalnego, który zginął w Dachau, a 2 do ofiar komunizmu, łacińskiego biskupa z Rumunii, zmarłego w stalinowskim więzieniu oraz słoweńskiego działacza akcji katolickiej, zamordowanego przez jugosłowiańskich partyzantów. Pozostałe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych obejmują stwierdzenie heroiczności cnót sług Bożych.
Spośród 16 promulgowanych dziś dekretów, połowa dotyczy kobiet konsekrowanych, głównie założycielek zgromadzeń zakonnych. Z 8 mężczyzn, których proces beatyfikacyjny posunięto w ten sposób do przodu, 4 to biskupi, 2 księża diecezjalni, 1 maronicki zakonnik, a 1 świecki.
Medialna burza wokół nadużyć seksualnych wobec nieletnich w kościele nie jest zaskoczeniem. Jest to cena sprawiedliwości i oczyszczenia pamięci, a jednocześnie zalążek pozytywnych zmian w krajach, gdzie do tego doszło. Taka jest opinia rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej. W komentarzu na rozpoczynający się Wielki Tydzień ksiądz Federico Lombardi jako przykład przytoczył Stany Zjednoczone, gdzie debata nad pedofilią doprowadziła do ustalenia odpowiednich procedur ochrony nieletnich w kościele. Skutkiem tego był znaczący spadek liczby oskarżeń. Ostatni, już 7 raport roczny w tej dziedzinie, wykazał, że zmniejszyła się ona o 1/3, przy czym większość przypadków dotyczy spraw sprzed ponad 30 lat. Zdaniem księdza Lombardiego jest to dowód na skuteczność podjętych przez Kościół działań.
Jak się wydaje, jest to ważna wiadomość w kontekście niedawnych ataków ze strony mediów, które niewątpliwie wyrządziły szkody. Jednak uważny obserwator zauważy, że autorytet papieża i konsekwentne wysiłki Kongregacji Nauki Wiary nie odniosły uszczerbku, ale zostały utwierdzone, by wspierać episkopaty w walce o wykorzenienie plagi nadużyć, gdziekolwiek by wystąpiła. Niedawny list papieża do kościoła w Irlandii jest tego mocnym świadectwem, otwierając na przyszłość drogę uzdrowienia, odnowy i zadośćuczynienia. Z pokorą i ufnością, w duchu pokuty i nadziei, Kościół wkracza w Wielki Tydzień, prosząc o miłosierdzie i łaskę Pana, który cierpi i zmartwychwstaje dla wszystkich.
Prawo do sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji należy zapewnić wszystkim pracownikom czy instytucjom służby zdrowia. Przypomniał o tym przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny na Międzynarodowym Seminarium Stowarzyszeń Pro-Life, zorganizowanym wczoraj w Rzymie przez tę dykasterię. Kardynał Ennio Antonelli zwrócił uwagę, że prawa tego nie uznaje jeszcze niestety ustawodawstwo wielu krajów. Trzeba się go domagać w imię wolności wszystkich i pluralizmu.
Obecny konflikt między kulturą życia a kulturą śmierci jest częścią ciągłego procesu przeciw Jezusowi, powiedział szef watykańskiej dykasterii do uczestników seminarium. Podkreślił, że działalność pro-life to przede wszystkim tak dla ludzkiego życia w całej jego pełni. Dopiero na drugim miejscu jest nie wobec wszelkich działań przeciwnych życiu, które również trzeba koniecznie wypowiadać, stwierdził purpurat. Jego zdaniem takie zbrodnie jak aborcja i eutanazja należy zawsze widzieć w szerszym kontekście wykroczeń przeciw wszystkim podstawowym prawom człowieka. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny wskazał konieczność przeciwstawiania się z wyprzedzeniem zachowaniom, inicjatywom i ustawom niezgodnym z etyką. Zaznaczył, że zaznajamianie z naturalnymi metodami regulacji poczęć zapobiega szerzeniu się antykoncepcji, natomiast aborcji przeciwdziała wspieraniu macierzyństwa. Podejmuje się je nie tylko w imię obrony prawa do życia, ale też praw kobiet i ich wolności, zauważył kardynał Antonelli.
Bóg zechciał narodzić się i żyć pośród nas. Każda rodząca się ludzka istota jest przedłużeniem tego misterium miłości i życia, które kontemplujemy we wcieleniu Syna Bożego. Słowa te czytamy w przesłaniu Episkopatu Nikaragui, wystosowanym z okazji obchodzonego przedwczoraj Dnia Jeszcze Nienarodzonych. Przypominając duchowe podstawy chrześcijańskiego przekonania o świętości ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnego kresu, biskupi zwracają się m.in. do odpowiedzialnych za życie publiczne. Apelują do nich, by nie ulegali szerzącej się kulturze śmierci.
Dodajmy, że chodzi tu o bardzo konkretne naciski, także ze strony Narodów Zjednoczonych, w sprawie zniesienia wprowadzonego tam przed 4 laty zakazu aborcji. Na forum ONZ decyzja ta prezentowana jest jako naruszenie praw człowieka. Nikaraguańskie władze argumentują, że ustawa została uchwalona zgodnie z demokratycznymi standardami i jest suwerenną decyzją kraju. Wskazuje się ponadto, że od czasu wprowadzenia zakazu aborcji obniżyła się śmiertelność matek na skutek powikłań okołoporodowych.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
We Francji już po raz 75 wyruszyła pielgrzymka akademicka do Chartres. Tematem, który towarzyszy studentom w tym roku, jest pytanie ewangelicznego młodzieńca: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
W dniu 25 Światowego Dnia Młodzieży, obchodzonego tradycyjnie w Niedzielę Palmową, studenci i młodzież jak co roku wyruszają na pielgrzymkę do Chartres. Jak mówią sami uczestnicy, pielgrzymka ma dopomóc odnaleźć nasze powołanie do życia, abyśmy mogli stać się takimi, jakimi powinniśmy być, dla siebie samych, dla innych ludzi, dla Boga. Jest również okazją do oficjalnej zapowiedzi Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. Młodzi pielgrzymują w sobotę i niedzielę. Istnieje wiele tras wytyczonych przez uniwersytety, szkoły i parafie. W tym roku po raz pierwszy stworzona została trasa Abrahama dla starszych uczestników oraz tak zwana trasa niezależna dla tych, którzy chcą się wybrać na pielgrzymkę w grupie przyjaciół czy w drużynie harcerskiej. Wszyscy spotykają się w Chartres w niedzielę na mszy świętej Męki Pańskiej. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
W piątkowych nieszporach kończących etap drogi neokatechumenalnej zwanej Redditio Symboli, pierwszej takiej wspólnoty w Moskwie, uczestniczył ordynariusz archidiecezji Matki Bożej, arcybiskup Paolo Pezzi. Dzisiaj po południu poprowadził drogę krzyżową po ulicach Moskwy.
Wczorajsze nieszpory, którym przewodniczył arcybiskup Paolo Pezzi, zakończyły publiczne wyznanie wiary oparte o doświadczenie działania Boga w życiu osobistym, jakie w okresie Wielkiego Postu przeżywali bracia z pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej przy moskiewskiej parafii świętej Olgi. Był to pierwszy tego rodzaju obrzęd w historii Moskwy i Rosji. W gronie wyznających wczoraj wiarę znalazł się prezbiter pierwszej wspólnoty, ksiądz Wadim Szajkiewicz, pierwszy kapłan rosyjski po 70 latach komunizmu, który przyjął święcenia 13 lat temu z rąk arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Jutro pierwsza wspólnota przeżyje ryt wręczenia palm, znaku zwycięstwa, i weźmie udział w uroczystej procesji. Dzisiaj po południu arcybiskup Paolo Pezzi poprowadził po ulicach Moskwy drogę krzyżową, na której zgromadziło się kilkusetosobowa rzesza wiernych. Nabożeństwo odbyło się dzisiaj, a niezwyczajowo w piątek, ze względu na mniejszy ruch uliczny. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kościelny Sojusz na Rzecz Najbiedniejszych na Świecie powstał pod egidą Światowej Rady Kościołów w Genewie. Act Alliance, przymierze Kościoły Razem na Rzecz Rozwoju, zrzesza ponad 100 organizacji charytatywnych. Polem działania kościelnych instytucji miłosierdzia jest już 125 krajów świata. Dzięki przymierzu organizacje mają koordynować swoje projekty na rzecz walki z przyczynami ludzkiego cierpienia i niesprawiedliwością. Łączny budżet charytatywnego przymierza kościołów wynosi 1,5 miliarda dolarów. Dzięki tej niebagatelnej sumie realizowane są programy pomocy żywnościowej, zapewnienia schronienia, dostarczenia wody i budowy urządzeń sanitarnych oraz projekty walki z ubóstwem w najbiedniejszych rejonach świata.
W razie klęsk żywiołowych pomoc ma być koordynowana, by uzyskać efekt synergii i wzajemnego uzupełniania się. Na genewskim spotkaniu podsumowano chrześcijańską działalność na rzecz Haiti i Chile. Podkreślono, że charytatywna pomoc kościołów dotarła na przykład do potrzebujących na Karaibską wyspę już kilka godzin po trzęsieniu ziemi. Było to możliwe dzięki temu, że 9 organizacji Przymierza ACT było już na miejscu. Uczestnicy spotkania przypomnieli, że kościoły są na pierwszej linii pomocy na Haiti, a realizowane programy są długofalowe, czytamy w komunikacie Światowej Rady Kościołów.
Katolicy w Korei Południowej stanowią już 10% ludności kraju, poinformował tamtejszy episkopat. Religia katolicka cieszy się największym wzrostem wiernych. Co roku prosi tam o chrzest w kościele rzymskokatolickim dziesiątki tysięcy wiernych. Według władz koreańskich liczba katolików wzrosła o 74%. Kolejnymi wyznaniami zyskującymi nowych wiernych są buddyści i protestanci, którzy cieszą się jedynie kilkunastoprocentowym wzrostem.
Działalność misyjna Kościoła w Korei Południowej ma kilka mocnych punktów. Dużym autorytetem cieszy się lokalna konferencja episkopatu, a szczególnie prace jej specjalistycznych komisji. Wierni podkreślają jedność i integralność działań kościelnych. Do spraw finansowych podchodzi się tu z absolutną przejrzystością na każdym szczeblu organizacyjnym. Kościół z szacunkiem odnosi się do bogatej tradycji i kultury koreańskiej, starając się o jej integrację z dziedzictwem chrześcijańskim. Wielu katolików włącza się w walkę o sprawiedliwość i pokój, a działalność ta ma już niemal 50-letnią tradycję, okupioną krwią wielu męczenników w czasach dyktatury. Najsilniejszym świadectwem koreańskiego kościoła jest jednak działalność charytatywna i to ona stała się najskuteczniejszym sposobem ewangelizacji. Otwarcie na ubogich, niezależnie od rasy, narodowości i wyznania, stało się najlepszą wizytówką chrześcijaństwa w Korei Południowej.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Około 300 osób wzięło udział w wyjątkowej drodze krzyżowej, która nad ranem dotarła do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi wyruszyli na szlak w piątek wieczorem po mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Krakowie. Nocna wędrówka, podczas której rozważano stację męki pańskiej, odbywała się w kilkuosobowych grupach.
Dobrze się szło w tym roku w porównaniu z tamtym rokiem. Muszę powiedzieć, że jestem mniej zmęczony. Deszcz to była taka nowość, ale zmobilizował do szybszego marszu po prostu.
Niesamowite wrażenie, naprawdę trud taki drogi i już praktycznie wyczerpanie było po drodze w połowie. Myśli, czy wracać, ale nie do przodu, tylko i z płaczem tutaj po prostu. I ostatnim tchnieniem po prostu wejść. Niesamowite przeżycie i duchowe i za całą rodzinę po prostu niosę w darze. Wielka łaska naprawdę. Łza płaci.
Jutro w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczynają się pasyjne obchody Wielkiego Tygodnia, podczas których będzie miała miejsce inscenizacja chwalebnego misterium męki pańskiej. W Gliwicach odbył się dziś Dzień Skupienia Samorządowców. W 18-letniej historii diecezji było to już 16 tego typu spotkanie. Samorządowcy spotkali się na nabożeństwie w kaplicy sióstr Boromeuszek w Gliwicach, któremu przewodniczył biskup Jan Wieczorek. Gliwiccy samorządowcy chętnie biorą udział w takich spotkaniach.
Co roku przychodzę, zawsze to jest chwila przed świętami do jakiejś refleksji, skupienia. Warto odnowić się również duchowo, nie tylko fizycznie. Oprócz pracy zawodowej człowiek ma te zajęcia społeczne i to wymaga rozwagi, osądku.
To jest taka okazja, żeby skupić się, przemyśleć, porozważać, bo na co dzień jesteśmy tak obciążeni wieloma sprawami, że okazuje się, że nieraz nie zawsze mamy na to czas.
Oprócz wspólnej modlitwy, Dzień Skupienia miał także część konferencyjną.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.